Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
W Szczecinie jest 50 kościołów katolickich diecezjalnych i 2 ordynariatu polowego Wojska Polskiego. Nie zapominajmy też o Cerkwi Prawosławnej Świętego Mikołaja, Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy, Kościele Chrześcijan Baptystów czy Cerkwi Grecko-Katolickiej Opieki Matki Bożej. Powstawały w różnych czasach, w różnych stylach, były mniej lub bardziej bogate w wystroju, z naciskiem raczej na mniej. Ale kościoły to również, a może nawet przede wszystkim, ludzie.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Słów kilka na temat księcia Karola Lamperta. Bo to jest jeszcze historia niemiecka Szczecina związana z kościołem. Wydaje mi się, że warto, chociażby dlatego, że to jest nasz chyba jedyny szczeciński błogosławiony.
Tak. Tak, ale i męczennik, bo jeszcze tylko tyle przypomnę, że przecież ci Niemcy hitlerowcy wzorem króla pruskiego, który zjednoczył w 1817 roku luteranizm razem z kościołem kalwinickim, utworzył taki kościół niemiecki luterański, to Niemcy w latach 30. mieli pomysł, żeby utworzyć Deutsche Christe, czyli taki kościół, który byłby Unią Kościoła Protestanckiego i Unią Kościoła Katolickiego. Przede wszystkim po to, żeby go wyrwać spod wpływów Rzymu, gdzie całe zło się mieściło u hitlerowców i bolszewików cały czas w tym Watykanie. I między innymi ten ksiądz, o którym pani tutaj przed chwilą powiedziała, był tym, który przeciwstawił się mocno, ostro tego typu pomysłów. On cały czas trwał przy tym swoim katolicyzmie. Ale jeszcze jak pani poruszyła ten problem katolicyzmu, to proszę zwrócić uwagę, że kościół protestancki był bardzo mało tolerancyjny. Wręcz na samą myśl o tym, że mogliby się tutaj sprowadzić jak cokolwiek katolicy i otwierać z powrotem swoje świątynie, reagował nerwowo. Dopiero tolerancję religijną wprowadził król pruski, muszę to powiedzieć jednak jakoś tak z dużym trudem, ale wypowiem, Fryderyk II, który pozwolił katolikom na swobodę wyznawania swojego własnego kultu.
I to on wyznaczył nabożeństwa dla katolików w świątyni na zamku. W kaplicy zamkowej mieli wyznaczony dzień w tygodniu i godziny, kiedy te nabożeństwa były odprawiane.
Nie, no, tylko
chyba jedyna
w tym
jego zasługa, tak bym powiedziała.
Ale jednak chciałabym właśnie powiedzieć słów kilka na temat księdza Karola Lamperta, ponieważ on pracował w Szczecinie zaledwie 2 lata, ale sobie go jednak tak troszeczkę zagarniamy, między innymi dlatego, że to tutaj doszło do akcji, którą określano mianem Fall Stettin. Aresztowano wówczas grupę księży katolickich, ale też katolików świeckich, zakonnic. To była grupa około 40 osób. Oskarżono ich o szpiegostwo na rzecz aliantów. Ksiądz Lampert był torturowany, zresztą nie on jedyny, ale on nie przyznał się, nie wyrzekł się swojej wiary. No i cóż, no i został skazany na śmierć przez Sąd Wojenny Rzeszy. Wyrok wykonano właściwie już jak wojna się kończyła, bo 13 listopada 1944 roku. A tu w Szczecinie, bo tego chyba nie mówiliśmy, pracował jako kapelan szpitala świętego Karola Boromeusza i współpracował ze szczecińską parafią świętego Jana Chrzciciela. To tyle.
No bo w XIX wieku, jak dobrze pamiętam, katolików było niewiele, bo około 2000. Ta liczba katolików zwiększyła się wtedy, kiedy zaczęli zjeżdżać do Szczecina Polacy, między innymi z Wielkopolski, którzy tam w drugim pokoleniu już nie pamiętali o swoich korzeniach, ale pamiętali o tym, że byli katolikami. I to, co pani przed chwilą mówiła, że koniec końców trzeba było stworzyć dla tych katolików zarówno kościół, bo to jest ten kościół na Bogu Rodzicy, przypomnę. O ile dobrze pamiętam, to nie wiem, około 1880 roku, ale jak mówię źle, to pan Marian mnie poprawi natychmiast.
Wybudowane w latach 1888-1890.
No, to trzeba było wykupić tą parcelę, trzeba było ten kościół zbudować i rzeczywiście tam się odbywały nabożeństwa katolickie.
Nawet dla Polaków były specjalne. To
oczywiście, że tak, ale nawet były specjalne, bo akurat zasługą tych księży katolickich, część z nich pochodziła z Górnego Śląska, bo mieli takie polsko brzmiące nazwiska. Nawet podczas II wojny światowej dla robotników przemysłowych tam odbywały się nabożeństwa w języku polskim.
Chodząc po Szczecinie, stąpamy po śladach księdza doktora Karla Lamperta. Mówił w 2021 roku ksiądz doktor Robert Masalski.
To jest chyba właśnie urok historii, że możemy dotykać, namacalnie dotykać tej rzeczywistości, która działa się kilkadziesiąt lat temu. Także dotykamy testamentu konkretnych osób, które chociażby właśnie po ulicach dzisiejszego, wtedy Szczecina, dzisiaj Szczecina, chodziły i faktycznie kształtowały, tak jak swego czasu to mówił św. Jan Paweł II, na ile mogły tą cywilizację miłości w tych trudnych czasach niemieckiego nazizmu.
Jakie to było miasto w tamtych czasach? Jeśli chodzi o poparcie dla Hitlera, no to było dość spore.
Jeżeli byśmy mieli podać charakterystykę miasta tak obrazowo dla naszych słuchaczy, no to miasto, które liczyło 380 tysięcy mieszkańców. W większości byli to Niemcy. 90% były to osoby wyznania ewangelickiego. Narodowości polskiej to było około 2000 osób. Katolików pochodzenia polskiego, także i francuskiego czy niemieckiego, to było 15 tysięcy. Ale było to miasto, przede wszystkim miasto Niemców, a więc ten duch nazizmu pewnie, no nie ma co się okłamywać, tutaj był i był gorąco na początku przyjmowany, pewnie także i wśród ewangelików, i wśród katolików, ale właśnie znalazły się te perły, byśmy nazwali, które potrafiły ponad ideologią postawić właśnie godność, postawić wierność swoim zasadom, czy wierność, tak jak w przypadku naszego bohatera, Panu Bogu.
Ksiądz Lampert zamieszkał, z uśmiechem to mówię, przy wyzwolenia. To znaczy, mam na myśli ulicę, przy której wówczas mieszkały siostry
Bormeuszki.
I tam znalazł to takie dla siebie schronienie, tam też odprawiał mszę, no ale znalazł też osoby, które uznawał za takich swoich przyjaciół, dwóch duchownych, którzy mieli bardzo podobne poglądy, podobne spojrzenie na świat i na swoją rolę w tym świecie.
To mówimy tutaj o dwóch naszych kolejnych kapłanach. Pierwszy z nich to będzie Friedrich Lorenz, to był oblat z Zgromadzenia Księży Oblatów, który tutaj faktycznie przyjechał 42 rok, listopad też. Przyjechał dlatego, że brakowało tutaj po prostu księży w niemieckim Szczecinie do pracy. Pełnił funkcję wikariusza w parafii świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. No i mówimy także o księdzu Herbercie Simolajcie, który był kapłanem wówczas diecezji berlińskiej i także tutaj właśnie zamieszkał przy parafii świętego Jana Chrzciciela. Był także kapelanem w szpitalu, obecnie na Unii Lubelskiej, a więc zajmował się chorymi, żołnierzami z Wehrmachtu. To osoby, które myślę musiały mieć takie same poglądy mniej więcej jak nasz bohater, no bo to były osoby duchowne, a więc szły do życia kapłańskiego, bo miały same wartości, bo były wpatrzone, mówiąc już oczyma wiary, w Jezusa Chrystusa i widziały tego Chrystusa w drugim człowieku.
Warto zajrzeć do kościoła świętego Jana Chrzciciela przy Bogu Rodzicy w Szczecinie, by zobaczyć tablicę świadkom wiary i męczeństwa, upamiętniającą stracenie katolickich kapłanów ze Szczecina. Tablicę prostą, ale bardzo szlachetną w tej swojej prostocie wykonał szczeciński rzeźbiarz Jakub Lewiński.
I mi też taka ciekawostka historyczna, już raz kiedyś o tym mówiłem, że tam doszło do nielegalnego odprawienia mszy w 45 roku Zaręba, jak dostał tego księdza przywiezionego prawie na siłę z Poznania, no to kazał mu odprawić mszę, gdzie w świetle kodeksu kanonicznego żadnych uprawnień nie było, bo to trzeba by musieli mieć sankcję kanoniczną od arcybiskupa, bo to należało, o ile dobrze pamiętam, do berlińskiego arcybiskupstwa i dopiero później pojechali do Berlina i załatwili tą sankcję kanoniczną na odprawienie mszy, bo tak to było w sumie nielegalne i Kościół no to, tak nielegalnie wszedł
to na skoro terenie. Mówimy o tych, którzy działali nielegalnie, a byli związani z kościołem w Szczecinie, a w zasadzie w Sztetinie, to no to jeszcze pastor Dietrich Bonhoeffer,
no tak,
który w szczecińskich Zdrojach nauczał w tajnym seminarium i stąd także został aresztowany i także został stracony, ale też należy dodać, że on brał czynny udział w spisku na Hitlera. O tym często się mówi, do tego się często odwołuje, ale przede wszystkim był teologiem i warto nawet po latach go czytać.
To przypomnę, że co prawda budynek, w którym to tajne seminarium, o którym pani mówi, się znajdował, został zniszczony przez hitlerowców, zrównany z ziemią, to w tym miejscu na ulicy Jabłoniowej w Zdrojach jest ogród pamięci poświęcony właśnie Bonhoefferowi, księdzu Bonhoefferowi. Jeżeli ktoś się tym interesuje, zachęcam do małej wycieczki w tamtą stronę.
Tak, można nawet poczytać.
Tak, tam jest dużo materiału informacyjnego na terenie tego ogrodu.
Na temat samego pastora, jak i w ogóle tego miejsca, ale też to są fragmenty z różnych prac.
Też przeciwnik Deutsche Christe, nie? Czyli tej próby połączenia katolicyzmu z tym unickim kościołem pruskim.
A przede wszystkim chyba przeciwnik zła.
W latach 35-37 to była wioska właściwie pod Szczecinem, Finkenwalde. Tam Bonhoeffer prowadził nielegalne, tajne, można tak powiedzieć, seminarium kaznodziejskie dla studentów teologii. O tyle jest to ciekawa sytuacja, że ci młodzi ludzie studiujący pod okiem Bonhoeffera wiedzieli, że kiedy skończą tą uczelnię, mogą nie otrzymać zatrudnienia w kościele, bo było to seminarium, które było wbrew woli państwa również, bo Bonhoeffer wychowywał w tym duchu antynazistowskim.
Jak to wyglądało od strony praktycznej? Jak można było utrzymać w tajemnicy istnienie takiej placówki?
To musimy mieć tą świadomość, że to było bardzo takie kameralne seminarium. Tam było około 20-25 studentów, więc...
Ale ci studenci mieli rodziny, znajomych, nawet jeśli nie mieszkali tutaj.
To seminarium funkcjonowało na zupełnie innych zasadach niż inne ewangelickie seminaria były prowadzone. Bonhoeffer właśnie, to jest pokłosie jego podróży, zachwycił się bardzo ruchem monastycznym. Co muszę tylko tak trochę wyjaśnić, że w kościele ewangelickim właściwie od XVI wieku, kiedy Luther wyszedł z klasztoru, to właściwie klasztorów nie ma w naszym kościele, tak bardzo upraszając. W związku z tym również to życie monastyczne, to nie jest nasza tradycja. Natomiast Bonhoeffer się tym bardzo zachwycił i wprowadził pewne zasady właśnie w tym seminarium, które dla tych młodych ludzi były na początku szokiem, że oni tu przyjechali studiować teologię ewangelicką, a tu ich nauczyciel każe im na przykład przez godzinę w ciszy medytować Słowo Boże. Jak ewangelicy czytają Słowo Boże, to jest żarliwa dyskusja. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni, a nie do godzinnej medytacji. Poranna pobudka, bardzo wczesna, na wspólne czytanie psalmów, również praca wspólna, która ma integrować. When we are marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold. Wykluczenie jakiejkolwiek grupy ze społeczności jest po prostu antychrześcijańskie. Dlatego od samego początku Bonhoeffer był przeciwko. I kiedy już nastały te najtrudniejsze czasy, wybuch wojny, Bonhoeffer zastanawiał się, jaką postawę powinien przyjąć odpowiedzialny za życie chrześcijanin. I wybrał tą drogę, która była trudna, bo brał udział w konspiracji, która miała doprowadzić do zamachu na Hitlera. Dzisiaj czasami ktoś zadaje pytanie, no jak to chrześcijanin i chciał zabić? Sam Bonhoeffer to tłumaczył pewnym przykładem, który myślę, że bardzo dużo obrazuje. Pytał się tak: gdybyś widział, że jest przystanek autobusowy, na którym czekają ludzie, dzieci, całe rodziny, bo chcą się udać do dalszych swoich obowiązków, i widziałbyś szaleńca, który zasiada za kierownicą samochodu i rozpędza się, by wjechać w ten przystanek, a ty stoisz z boku i masz okazję coś zrobić, to czy w imię swojego chrześcijaństwa będziesz biernie się przypatrywał, jak ci ludzie giną, czy podejmiesz działania?
Bonhoeffer trafił do więzienia.
W 1943 roku trafił do więzienia i kiedy już właściwie pachniało wolnością, Hitler, wiedząc właściwie, że jego koniec nadchodzi, chciał się jeszcze rozprawić z tymi, o których wiedział, że planowali zamach na niego, dlatego 9 kwietnia 1945 roku został powieszony. Ja myślę, że można żałować, że tak się to skończyło, ponieważ nigdy już się nie dowiemy, jakim byłby teologiem Bonhoeffer po wojnie.
No tak, bo do pewnego momentu w tamtych czasach musiała być to siłą rzeczy teologia sprzeciwu. A co by było w czasach po wojnie?
Co prawda Bonhoeffer swojej teologii nie określał jako jakiejś teologii buntu, ale nazywał to chrześcijaństwem bezreligijnym. To znaczy zauważył, że sam fakt, że do wojny doszło, oznacza, że chrześcijanie pod wieloma względami pogubili się i z jednej strony są w stanie prowadzić swoje religijne rytuały, a z drugiej strony są w stanie zwalczać siebie wzajemnie. I to jest to, o co chodziło Bonhoefferowi, żeby chrześcijanin stał w samym centrum świata, żeby nie uciekał od niego i żeby człowiek nie próbował powiedzieć: Pan Bóg ten świat stworzył, niech Pan Bóg sobie z nim radzi. Pan Bóg owszem stworzył ten świat, myśmy go skomplikowali i my musimy teraz działać, aby był on lepszy i bardziej normalny niż był przynajmniej w tych czasach wojennych. It's you, Lily
Marley. Tak o pastorze Dietrichu Bonhoefferze, niemieckim księdzu ewangelickim, teologu i antyfaszyście, opowiadał w 2010 roku ksiądz Sławomir Sikora, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szczecinie. Zniszczenia wojenne szczecińskiej zabudowy oszacowano na 45%. W wyniku alianckich bombardowań prawie w całości została zburzona zabudowa Starego Miasta, Drzetowa i Niebuszewa. W większości zrównano z ziemią Pomorzany. Poważnie uszkodzona została katedra świętego Jakuba. Zniszczenia Starego Miasta i Niebuszewa przekraczały 90%.
Mam zdjęcia z lat 50. I te zdjęcia z lat 50. pokazują, że zniszczona nie tylko była katedra świętego Jakuba, zniszczony był kościół Piotra i Pawła, zniszczony był kościół w Dąbiu, zniszczony był kościół na Pomorzanach i dopiero po 1956 roku władze zaczęły wydawać, tak żeśmy tutaj już wcześniej mówili, pozwolenia na to, żeby to konserwować, żeby zabezpieczać te wszystkie rzeczy, bo to stało i niszczało, jak chociażby klasztor w Jasienicy pod Szczecinem. Nie. Też został. Jeszcze był do uratowania, ale bo też zdjęcie takie mam tego klasztoru z lat 50. No ale to degradacja następowała dalej. Wiązało to się z tym klimatem politycznym, który tutaj był. Bo przecież nie kto inny jak wojewoda Borkowicz mówił, że obecność kościołów jest niezgodna z chęcią zbudowania nowego klasowego społeczeństwa w Szczecinie, nieobciążonego spuścizną wieków, w tym spuścizną kulturową. kościoły miały w ramach tego wielkiego eksperymentu wychowania nowego Polaka socjalistycznego
to ulec mówimy o tamtych początkach i o wojewodzie Borkowiczu,
tak.
To może powiedzmy teraz o pierwszych dniach, czy tygodniach, miesiącach funkcjonowania kościoła w Szczecinie, zaraz po wojnie. No i tutaj właśnie mam teraz problem, bo pewnie każdy by chciał powiedzieć, a kiedy ta pierwsza legalna czy nielegalna msza się odbyła? Są źródła, które
a miało to znaczenie, panie Marianie?
Nie miało
ludzi, to było to ważne,
nie,
że
no,
było.
Ale tak, na mnie spada ta rola, pan tu mi wypomina, że
korektora.
Korektora i porządkującego, ale no, co ja na to mogę, że jestem poznaniakiem, no. Więc jedni mówią, że było to 6 i mówią, że ksiądz Florian Berlik tą pierwszą mszę odprawił w kościele Jana Chrzciciela. Ten kościół był uszkodzony, nawet nie w samym kościele, a w jakiejś kaplicy przy tym kościele ta msza się odbyła. 12 czerwca podobno z grupą tych polskich urzędników przyjechał pierwszy taki oficjalny przedstawiciel kościoła i został szefem Wydziału Duszpasterskiego przy Zarządzie Miasta Szczecina. To był ksiądz Kazimierz Świetliński i dopiero w połowie czerwca komendant wojenny Szczecina, ówczesny sowiecki komendant, przydzielił katolikom oficjalnie pierwszy kościół. Popatrzcie na tą dwoistość. Z jednej strony trzeba było dostać w berlińskim arcybiskupstwie zgodę na odprawienie mszy, kościelną zgodę, a jednocześnie dopiero kiedy komendant sowiecki powiedział, no dobra, to katolicy mogą odprawiać nabożeństwa w kościele przy Hohenzollernplatz, tam proszę. I teraz tu jest taka nie do końca dla mnie jasna sytuacja, bo on napisał w tym rozkazie, widziałem ten tak nabazgrany jakiś papier, że w kościele garnizonowym. I teraz pytanie, kościół garnizonowy dzisiaj nam się kojarzy z kościołem na Placu Zwycięstwa, tak. Tym, który obecnie nosi nazwę kościoła garnizonowego. Natomiast mszę odprawiono, tą niby za zgodą ruskiego komendanta, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego, czyli po drugiej stronie.
Ja już tłumaczę, dlatego tam, że wcześniej
to,
ten...
Garnizono, do 1945 roku niemiecki kościół garnizonowy był właśnie w tym. Ciekawa sprawa, ten budynek z lanego betonu.
Dlatego przetrwał.
No dlatego, ale to był taki poligon doświadczalny dla Niemców we wznoszeniu dużych budowli betonowych. Tak. Więc zaczęli może chwalebnie od kościoła.
A skończyli jeszcze na budowlach.
Na bunkrach, tak. Na gierłoży.
Tuż przed rozpoczęciem I wojny światowej, a skończyli to po I wojnie światowej. Kiedyś największa w Europie budowla z betonu to była. No szybko ją tam powiedzmy zdetronizowano tą pierwszą, ale taka była. I jeszcze tak o tym kościele garnizonowym, ale już chyba tym prawdziwym, bo w którym z tych dwóch kościołów pierwszy wojskowy ślub oficerski odbyty zgodnie z regulaminem oficerskim przedwojennym, z tym ceremoniałem takim.
A narzeczona miała maturę?
Tego nie wiem.
Bo to było
zachowało
się w kodeksie
oficerskim. Nazwisko, że to był podpułkownik Wojska Polskiego, nawet nie było zapisane, że ludowego, no ale Wojska Polskiego, podpułkownik Wydartowski, nawet nie ma jego imienia zapisanego, gdzieś to się tam w tych papierach pogubiło, o pannie młodej ani słowa, a tym bardziej czy miała maturę, czy nie. No, ale 11 listopada 1945 roku pierwszy taki oficerski
ślub. Przez ten ślub nie zrobił później kariery, bo ja takiego nazwiska w historii Szczecina nie znam, ani później. Jak był pułkownikiem w pewnym okresie czasu, to powinien co najmniej generałem zostać. Nie został.
Nie, na pewno nie został, no. Bo pewnie przez ten ślub ostentacyjny.
Pamiętali mu na pewno.
Zapamiętano mu to no. Chyba, bo pewnie był szpaler z szablami i takie inne rzeczy przedwojennego ceremoniału oficerskiego, to się pewnie tak odbyło.
A to niekoniecznie musiało podobać się nowej władzy.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.